coraz bliżej magiczna data wyborów i coraz mniej naszych prezentacji. To już ostatnia prezentacja. Prezentacja kandydatów do Senatu. Pani Mariola Kobus z Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy jest moim gościem. Dzień dobry. I pan Artur Zbigniew Zalewski, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Witam również.
Dzień dobry.
I zaczynamy naszą prezentację od autoprezentacji naszych kandydatów. No to zaczynamy. Zacznijmy może od kobiety. Pani Mariola Kobus, 2 minuty dla pani.
Witam państwa bardzo serdecznie. Mariola Kobus, lat 50, wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania i marketingu, ukończone studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Swoją pracę zawodową zaczęłam w sektorze bankowym, pracując jako pracownik, a kończąc jako dyrektor oddziału. Tam pracowałam przez 10 lat. No i potem trafiłam do samorządu terytorialnego. Przez 12 lat pracowałam jako skarbnik gminy Biała Piska, potem skarbnik gminy Ełk i postanowiłam coś zmienić i dać sobie pracę i otworzyłam własną działalność gospodarczą. Od 3 lat prowadzę własne biuro rachunkowe. Chciałabym odnieść się tutaj jeszcze do jednej kwestii. Jestem mężatką od 28 lat, co jest dla mnie bardzo ważna rość rodzina. Mam syna, mam córkę. No a w kwestii jeszcze spełnienia się roli jako babci, to czekam, aż się doczekam wnuków. Swoją rolę w Senacie chciałabym odgrywać jako głos młodych ludzi i po prostu sprawić tak, żeby młode społeczeństwo, które teraz jest już inne i mają inne potrzeby, żeby wsłuchać się w to i pracować na rzecz ich rozwoju, a nie emigracji do innych krajów. Dla nich ważnym bardzo aspektem jest tak, praca i godne zarobki, tak żeby było ich stać się utrzymać, założyć rodzinę i mieszkania też były w zasięgu ich ręki, a nie zadłużali się tylko i wyłącznie do końca życia, żeby kupić mieszkanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To była prezentacja pani Marioli Kobus, a teraz kolejna prezentacja. Pan Artur Zbigniew Zalewski, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. 2 minuty dla pana, proszę bardzo.
Nazywam się Artur Zbigniew Zalewski, mam 54 lata. Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kierunek lekarski. Mam specjalizację z chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Posiadam również pierwszy stopień specjalizacji z ochrony i organizacji zdrowia wojsk. W roku 2015 obroniłem doktorat z medycyny. Jestem również oficerem rezerwy wojsk lądowych stopniu majora. Mam rodzinę, oczywiście mam żonę, mam 2 synów. Jestem od 7 lat ordynatorem oddziału kardiologii interwencyjnej w Ełku. Byłem współpomysłodawcą i współorganizatorem tego oddziału w Ełku, także od 16 lat pracuję w tym miejscu. Urodziłem się w Piszu, więc jestem jak gdyby związany tutaj z tym regionem. Od 30 lat mieszkam w Ełku. Moja rodzina pochodzi z Zalesia koło Wąsosza. Powiem jeszcze tyle, że mój tato był rolnikiem, z dziada, pradziada ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. Mama również pochodzi tutaj z tych stron, z Białej Piskiej, konkretnie ze stawisk Biała Piska. Jeżeli chodzi o to, co chciałbym zrobić w Senacie, to i dlaczego startuję? Startuję dlatego, że uważam, iż nasz kraj znalazł się na krawędzi bardzo poważnego kryzysu, egzystencjonalnego można powiedzieć. Uważam, że ludzie powinni, że tak powiem, się zmobilizować i próbować odwrócić kierunek, którym w tej chwili, w którym Polska zmierza. Mam obawy co do przyszłości właśnie młodych pokoleń, co do w ogóle przyszłości Europy. Wydaje mi się, że Europa w tej chwili ginie. Można tu porównać do starożytnego Rzymu, który w 476 roku upadł i było to między innymi spowodowane najazdem imigrantów. Także uważam, że w tej chwili jesteśmy
akurat na takim etapie. Dziękuję bardzo za prezentację. To były autoprezentacje, to teraz ja rozpocznę prezentację. Na samym początku, no to musimy cofnąć się o 2 dni. Nie mieliśmy okazji wczoraj o tym rozmawiać, ale dziś porozmawiamy na temat debaty w telewizji publicznej, debaty głównych szefów, głównych komitetów. Drodzy Państwo, jakie są Wasze wrażenia? Kto wygrał? Telewizja publiczna mówiła, że 6-0 dla premiera Morawieckiego. Opozycja twierdziła, że Donald Tusk wygrał. Chyba trochę innym wynikiem, ale dokładnie to nie pamiętam. A według Państwa to może pan Artur Zalewski. Proszę bardzo, kto wygrał debatę?
Moim zdaniem wygrał pan Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Dlatego, innej odpowiedzi się nie spodziewałem.
Dlatego, że po prostu jego prezentacja była merytoryczna, programowa, zorientowana na Polaków generalnie i bardzo konkretna. Natomiast obaj panowie premierzy, bo aktualny premier Morawiecki i były premier Tusk, moim zdaniem no, poziom tej debaty, jeżeli to można przyrównać do dzieci bawiących się w piaskownicy, dlatego że tam ja nie zauważyłem, że były jakieś koncepcje merytoryczne, tylko po prostu były takie, no powiedzmy, bardziej wycieczki osobiste, generalnie takie naprawdę na bardzo średnim poziomie. Myślę, że Polacy z tej debaty mogli sobie wyrobić jasno zdanie, kto jest merytoryczny, kto ma jakiś program dla Polski, dla naszego kraju, a kto robi tylko takie zamieszanie po prostu. Osobiście uważam, że obie partie grają do jednej bramki, od 18 lat wspólnie rządzą na zmianę, tylko że dla Polaków nic z tych ich rządów nie wynika i jest coraz gorzej. No, zadłużenie naszego kraju osiągnęło już niebotyczne prawie 2 biliony złotych. Same odsetki praktycznie od tego zadłużenia w przyszłym roku będą wynosiły rocznie ponad 100 miliardów złotych.
To
rocznie...
jeszcze o socjalu właśnie porozmawiamy i o tym zadłużeniu. Pozwolę
ja
sobie
przerwać. Nie słyszałem, że pan premier jeden czy drugi o tym mówił, tak? Jakie jest zadłużenie i skąd oni wezmą pieniądze na te wszystkie obietnice, bo obietnic sypało się od lewej strony poprzez Platformę, poprzez PiS bardzo dużo. Natomiast nikt niestety nie zaprezentował po prostu tak źródeł tego finansowania, tego wszystkiego. Także dla mnie to jest po prostu no, debata, na, jeżeli chodzi o wykonaniu powiedzmy sobie obu.
No po prostu walka o głosy.
Tak jest.
No dobrze, pani Mariolo, a pani zdaniem, kto był zwycięzcą debaty?
Powiem szczerze, że tak, przegranym może powiem. Kto
dobra, kto był przegranym?
Na pierwszym wstępie to był dla mnie przegrany obecny premier. Kwestia i byłego premiera też i sam poziom tej debaty i w ogóle wypowiedzi. Ja przynajmniej oczekiwałam czegoś innego.
Mówimy o Mateuszu Morawieckim.
O Mateuszu Morawieckim to raczej nie spodziewałam się. Spodziewałam się narracji taką, jak oni przyjęli względem Tuska, ale spodziewałam się bardziej czegoś więcej po Donaldzie Tusku. Już on, tak jak tutaj przedmówca zauważył, rządzili dużo wcześniej. Stało się tak, jak się stało. Przegrali wybory. Teraz jest powrót, który nic nie wnosi. Tylko po prostu te dwie narracje skurczają naród. I ludzie są tak już zniesmaczeni, że po prostu nie wiemy, na kogo mamy dokładnie zagłosować. Jedna partia była wcześniej, teraz jest partia druga. Wyzywają się, gdzie po prostu na arenie międzynarodowej ośmieszają nasze społeczeństwo. To bym chciała dodać. Chciałbym zauważyć jeszcze jeden aspekt, taki bardzo istotny, że gro osób, mówców, nie dało się w tą narrację wciągnąć. Tak jak między innymi nasz lider bezpartyjnych zaprezentował się, powiedział, że nie będzie w tym uczestniczył i zapracował to dokładnie program, co chcielibyśmy zrobić i zmienić dla Polski, aby było lepiej.
A jeżeli już mówimy o powiewie świeżości, to właśnie między innymi bezpartyjni samorządowcy, ale też trzecia droga. Chyba musicie przyznać, że Szymon Hołownia bardzo dobrze wypadł. No kwestia doświadczenia medialnego tu.
Komu trzeba przyznać, że mówcą jest jednak to doświadczenie tej telewizji.
Tak, tylko że trzeba pamiętać, że trzecia droga to jest PSL, który rządził już od początku. Tak? To jest partia, która nie jest nowa, ani nie jest to powiew świeżości.
Tylko zmiana po prostu, przechodzenia z jednych do drugich.
Od polityki przejdźmy może do tematów, które są bieżące. To pytanie do pana Artura Zbigniewa Zalewskiego o nowe uczelnie kształcące lekarzy. Pana jako lekarza o to zapytam. Pojawiają się takie informacje, że Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Nauki pozwala na otworzenie w prywatnych uczelniach kierunków lekarskich, między innymi właśnie Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. Dla tych, którzy nie kojarzą, co to za uczelnia, to uczelnia księdza Rydzyka w Toruniu. Tam będzie też wydział lekarski. Pana jako lekarza zapytam, co pan sądzi na temat właśnie takiego kształcenia i takiego sposobu kształcenia i takich kierunków lekarskich otwieranych na takich uczelniach?
Powiem w ten sposób, że jestem przeciwny otwieraniu uczelni, kierunków lekarskich na uczelniach, które absolutnie nie mają przygotowania do tego. Akademia Medyczna to naprawdę nie jest zabawa, to jest długoletni proces kształcenia lekarza, który odpowiada za życie pacjentów później i stopień jego kwalifikacji no, ma ogromne znaczenie dla życia pacjentów. Część tych nowych uczelni, no, ja rozumiem, że jest odgórne zapotrzebowanie związane z tym, że na rynku jest dosyć mało lekarzy, ale to nie oznacza, że my możemy sobie pozwolić na obniżenie jakości, dlatego że my pracujemy z ludźmi. To jest podstawowa sprawa. Te uczelnie nowe, które są planowane, one nie mają przede wszystkim zaplecza. Tam nie ma prosektoriów, nie ma, krótko mówiąc, odpowiedniej bazy dydaktycznej, ani też, wydaje mi się, że też nie będzie na odpowiednim stopniu wykształcenia wykładowców. Tego się obawiam. Więc nie możemy rozmieniać się na drobne, nie możemy, że tak powiem, kuriozalnie powiedzieć, powiem, sprzedawać dyplomów, może tak w cudzysłowiu, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy akurat potrzebę. No, ja proponuję troszkę inny kierunek, że tak powiem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Proponuję stypendia dla studentów medycyny bezzwrotne, pod warunkiem, że oni będą chcieli odpracować potem te 6-10 lat w Polsce, ponieważ no, niestety jest taki trend, że studenci medycyny generalnie chcą wyjeżdżać za granicę, no nie widząc jak gdyby tutaj przyszłości w naszym państwie. I to jest problem, z którym powinniśmy się zmierzyć. Więc trzeba zachęcić tych młodych studentów, którzy studiują na tych uznanych akademiach, żeby oni chcieli zostać w naszym kraju. Proponujemy zmianę też systemu jak gdyby kształcenia, zmianę też pracy specjalistów, bo problem w naszym kraju dotyczy głównie specjalistyki. Specjalista w tej chwili jest obciążony masą biurokracji. W tej chwili weszła informatyzacja, ale w moim odczuciu idzie to w źle pojętą stronę, dlatego że w tej chwili lekarz przyjmując pacjenta siedzi i klika w komputerze. Tak?
No to tak zapytam, ile właśnie jest w pracy lekarza, pracy z pacjentem, a ile tej całej papierologii, która się z tym wiąże?
No ja wczoraj pracowałem w poradni, więc mogę powiedzieć, że przyjąłem tam wczoraj około 30 pacjentów. I naprawdę 60% mojej pracy to jest praca komputerowa. Tak? Ja muszę otworzyć, muszę wpisać te wszystkie dane, to wszystko i tak dalej. No, na Zachodzie pracuje się troszkę inaczej. Tam generalnie praca specjalisty jest bardzo doceniona. Specjalista ma swoją cenę i jego pracę wykorzystuje się tylko i wyłącznie z pacjentami. Można skrócić w ten sposób kolejki. Mianowicie trzeba po prostu wprowadzić etat asystenta medycznego, który będzie prowadził tą całą biurokrację. Wprowadzić można dyktafony, więc specjalista będzie tylko dyktował, asystenci będą to przepisywać i dawać do zatwierdzenia, a w tym czasie lekarz może przejść od jednego pacjenta do drugiego pacjenta, zbadać go i w porównywalnym czasie może przyjąć dwukrotnie więcej pacjentów, co pozwoli skrócić kolejki. Także to jest chociażby jedna z tych metod, tak, o których możemy tutaj powiedzieć. Natomiast wracając do tych uczelni, no niestety obawiam się, że obniży to strasznie poziom wykształcenia i powiedzmy wiadomości tych nowych lekarzy. No i to może się przełożyć niestety bardzo źle na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Także pan jest przeciwny, to jeżeli już mówimy o lekarzach, to chciałbym ze specjalizacji pani zapytać o kolejną sprawę. Samorządowcy i reformy Polskiego Ładu odbiły się dosyć mocno na samorządowcach i na finansach samorządu, między innymi poprzez ograniczenie wpływów z podatków, jeżeli chodzi o budżety samorządu. Co pani na ten temat sądzi? Jako praktyk, jako osoba, która kiedyś się tym zajmowała, no teraz też pani jest specjalistką od finansów.
Nie jestem specjalistą w kwestii właśnie własnego przedsiębiorstwa, to już jest odrębna kwestia, ale będąc przez 12 lat w samorządzie, zawsze samorząd się borykał z dofinansowaniem, zawsze wydatki nie pokrywało, dochody nie pokrywały wydatków. A przy obecnej zmianie w tamtym roku i całym tym nieładzie i tym jakby zawirowaniach i skutkach tego, co rząd uczynił, a samorząd został bardziej pozbawiony środków. A więc...
Samorządowcy alarmowali, pokazywali, tak, ile milionów tracili. Czasami było to 6-8 milionów.
Rząd przyjął, że on da rekompensatę, ale ta rekompensata nie pokrywała w takiej wysokości tych utraconych dochodów. Oni potrzebowali jeszcze więcej. Tym bardziej jeszcze wskaźniki, które zostały narzucone. Po drugie, oświata. Oświata, która jakby praktycznie w większości samorządów to jest 60% ich budżetu. Tak? A podwyżki dla nauczycieli skąd miały być brane? Tak? Niby rząd daje, obieca, ale tak nie do końca też za tymi obietnicami i zadaniami, które rząd rzuca na samorząd, idą też pieniądze.
Ale jeżeli chodzi o oświatę, to jest subwencja oświatowa.
Ale ona nie wystarcza na utrzymanie. Nawet czasami w naszym przypadku, jeżeli ja byłam skarbnikiem, nie wystarczała na pokrycie nawet wszystkich kosztów wynagrodzeń samych chociaż nauczycieli. Już nie mówię o utrzymaniu bazy infrastruktury i administracji w tym zakresie.
Wy bezpartyjni samorządowcy właśnie występujecie w imieniu samorządowców. Jaka jest wasza recepta na tę sytuację?
My chcemy po prostu chcemy wprowadzić udział PIT, udział VAT dla samorządów, aby z tego VAT-u, bo największe są wpływy udziału VAT do samorządów. Gwarancją, konstytucja gwarantuje, tak, jeżeli rząd daje zadania, zresztą są zadania ustawowe, to powinien samorząd być na tyle wystarczalny i zapewnić, żeby mógł mieć te środki na dane funkcjonowanie. Obecnie stało się tak, że został zatrzymany rozwój gospodarczy. Tak? W kwestii tego dajemy środki teraz, no tak jak widzimy, tak? Polski Ład, polskie coś, to powinny być stałe wpływy dochody do budżetu, żeby budżet samorządu wiedział, jak ma nim gospodarować i jak robić. I tak zakładać plany inwestycyjne, przykład w drogach. Mamy bardzo. Lokalnie drogi są nasze fatalnie. A więc cały czas borykają się samorządy z wielością zadań, nakładanych zadań, a też dofinansowaniem tych zadań.
Jeżeli już mówimy właśnie o zatrzymaniu rozwoju, no to trochę muszę się z tym nie zgodzić. Przynajmniej jeżeli chodzi o laika. Wychodzimy na drogę i patrzymy, a tam drogi są budowane. Tylko musimy spojrzeć na to, kto buduje te drogi i jakie to są drogi. To są drogi ogólnopolskie, a nawet europejskie.
No tak, ale jakiś rządzący wypowiadają, że tak, że dodaliśmy szereg różnych możliwości. Tylko zobaczmy, jakie właśnie te drogi, tak jak pan zauważył. Via Bialtica bardzo mocno jest podnoszona, 16, tak? Także jeszcze ewentualnie wojewódzkie. Programy, które dofinansowania tych dróg lokalnych mają takie schematy, że nie pozwalają tak jakby na dofinansowanie dróg lokalnych, bo wykluczają, bo muszą być łączone z drogą wojewódzką, muszą być strategiczne, muszą być coś. Ale taki zwykły pan, który mieszka gdzieś tam w jakiejś miejscowości, musi dojechać do pracy 50 kilometrów. On jedzie drogą 10 kilometrów, gdzie są dziury. Jego samochód po prostu po roku czasu się nadaje na złom.
Zmieniamy temat, przejdźmy może do imigracji i do bezpieczeństwa Polski. No, nie byłbym sobą, żebym przedstawiciela Konfederacji, chociaż zaznaczamy, pan nie należy do partii Konfederacja.
Nie, ja nie należę do Konfederacji, jestem bezpartyjny, krótko mówiąc.
Ale muszę pana zapytać właśnie o kwestie imigrantów i kwestie imigracji. No pojawił się problem właśnie, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową na naszej granicy, czyli przepychanie przez granicę z Białorusi imigrantów do Polski. Tu się pojawiają imigranci z różnych części, między innymi ostatnio pojawiała się taka informacja o przewożeniu imigrantów z Czech. No na południu Europy również jest kryzys imigracyjny. Co to się dzieje z naszą Polską i z naszą Europą?
Znaczy, wie pan, ja mam takie wrażenie, że krótko mówiąc, niestety Europa ginie. Ta stara taka zachodnia cywilizacja, zachodniochrześcijańska cywilizacja, myślę, że jest zagrożona niestety napływem imigrantów. Nie wiem, jaki konkretnie jest cel tej imigracji, bo w Afryce mamy miliard, bodajże w tej chwili 400 milionów ludzi. Czy celem jest przeniesienie Afryki do Europy? No jeżeli tak się stanie, no to wiemy, jakie będą konsekwencje tego, tak? Moim zdaniem po prostu trzeba stworzyć w Afryce warunki takie, żeby ci ludzie mogli tam pracować, rozwijać się i chcieli tam zostać. To jest poza jak gdyby dyskusją. Natomiast no, sama migracja, niezależnie od tego, z którego kierunku to idzie, czy to idzie z Białorusi, czy to idzie przez granicę ukraińsko-polską, czy to idzie właśnie z południa Europy, czy to jest niestety bardzo poważne zagrożenie dla naszego kraju, dla naszych obywateli, jak również i dla całej Europy. No widzimy, co się dzieje we Francji, widzimy, co się dzieje w Szwecji, co się dzieje w Niemczech. Napór tych imigrantów, którzy generalnie, no nie czarujmy się, no o 90% są to młodzi, zdrowi, silni mężczyźni w wieku poborowym, którzy tutaj do nas jadą na łatwy socjal, być może mają jeszcze jakieś inne cele, to trudno to powiedzieć na tą chwilę, być może niedługo się okaże, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ja mam wrażenie, że jest to celowa operacja po prostu. Generalnie niedawno Elon Musk wypowiedział się w tej sprawie, nie wiem, czy państwo słyszeliście, ale on powiedział, że rząd niemiecki poprzez organizacje pozarządowe na Morzu Śródziemnym pływa 8 statków organizacji pozarządowych, które zbierają tych imigrantów i zamiast ich odwieźć do Afryki, to ich przywożą do Europy po prostu. Obawiam się, że będzie taka sytuacja, niezależnie która partia w Polsce wygra z tych wiodących, że będzie presja bardzo duża, żeby tych imigrantów do Polski również przyjmować. No to zniszczy naszą kulturę, nie czarujmy się, to są ludzie z innego kręgu cywilizacyjnego. Oni generalnie nie szanują naszych wartości i myślę, że my też nie będziemy się czuli bezpieczni po prostu w naszym państwie. Nasze dzieci, przyszłość naszych dzieci, myślę, że będzie zagrożona.
A nie jest to tak, że czasami nasza ojczyzna i nasz rząd też przyczynia się w pewnym sensie oczywiście, do tego kryzysu imigracyjnego? Mam tu na myśli aferę wizową, która ostatnio wybuchła. 250 tysięcy wiz osobom niesprawdzonym.
Ja mam dane z Eurostatu, które mówią o tym, że w ciągu ostatnich 3 lat rząd polski wydał 2 miliony takich wiz pracowniczych, czyli 40 razy więcej niż Niemcy. Więc to jest po prostu, można to powiedzieć, jakiś proceder, który nie wiem do czego zmierza.
A jak możemy to rozumieć? Bo rząd z jednej strony straszy nas imigrantami, a z drugiej strony właśnie wprowadza takie osoby i wpuszcza do naszego kraju takie osoby na lewych wizach.
Ja powiem tak, no to jest jakaś być może ogólnoeuropejska polityka, bo tak jak powiedziałem, ja uważam osobiście, że Platforma Obywatelska i rząd PiS-u i PiS to są bardzo podobne formacje. Mają wiele zbieżnych ze sobą punktów. Być może ta imigracja wcale nie jest punktem aż tak mocno rozbieżnym. Generalnie też obawiam się jednej rzeczy, że w tej chwili w Unii Europejskiej trwają prace nad zmianą sposobu podejmowania decyzji. Do tej pory było tak, że było prawo weta i że jedno państwo mogło storpedować pewne ustalenia, które obowiązywały w całej Europie. W tej chwili prace trwają nad tym, żeby można było przegłosowywać zwykłą większością. Jeżeli tak będzie, no to my jako członek Unii Europejskiej będziemy musieli, że tak powiem, przyjmować te decyzje, które płyną tam właśnie z tamtej strony, czyli z Niemiec, Francji, to są silniejsze państwa od nas. Jeżeli tam wystarczy przegłosowanie zwykłą większością, no to wszystkie będziemy na pozycji bardzo straconej. I myślę, że jednym z punktów, który bardzo szybko, że tak powiem, dostaniemy w pakiecie, to będą ci imigranci relokowani po prostu z południa Europy i oni zaczną tutaj no, kontyngentami przyjeżdżać. Także
a może z drugiej strony, jeżeli takie głosowanie będzie prowadzone, to nie będziemy już mogli być sami w Europie jak do tej pory, że sami z Węgrami czasami niektóre rzeczy załatwiamy, tylko trzeba będzie budować koalicję w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy.
Ja mam nadzieję na to, że uda się, nadzieję mam na to, że w państwach Europy Zachodniej jednak formacje prawicowe dojdą do głosu, bo w tej chwili to, co się dzieje, to wynika z tego, że w Europie Zachodniej rządzi lewica szeroko pojęta. I oni zmierzają do federalizacji Unii Europejskiej, czyli do państwa federalistycznego, tak? Czyli takiego, który będzie niszczył poszczególne państwa narodowe i dążył do skomasowania tego. Natomiast pierwotnie Unia była konfederacją, czyli związkiem niezależnych, szanujących się wzajemnie państw, swoją tradycję, kulturę, historię i uważam, że do tego trzeba wrócić. Nie może być tak, że w tej chwili idolem w Unii Europejskiej jest komunista Alberto Spinelli, po prostu i wdrażane są jego jakieś tam dyrektywy po prostu i to się przekłada na życie milionów ludzi, także Jeżeli widzimy, że coś się źle dzieje, no to nie możemy stać i patrzeć na to obojętnie.
To co z tą Unią Europejską? To pytanie do przedstawicielki bezpartyjnych samorządowców. Samorządy korzystają z finansów Unii Europejskiej, no i sami widzimy, po wstąpieniu do Unii Europejskiej nasze miasta, nasze środowiska życia bardzo mocno się zmieniły. Wy jesteście za Unią, za pozostaniem w Unii i za tą Konfederacją, czy za Federacją?
Tak, oczywiście jesteśmy za pozostaniem, tak jak większość po prostu, jak pan to zauważył. Pierwsza perspektywa i wejście do Unii to był bardzo duży skok i rozwój gospodarczy. Nie tylko samorządy, ale i przedsiębiorstwa skorzystały. Teraz obecnie ta blokada, znaczy mamy podpisaną perspektywę i program na Warmii i Mazur, no ale oczywiście wytycznych dalej nie mamy. Zatrzymane środki w KPO jakby hamują rozwój samorządów. Mamy bardzo dużo zapisanych przecież w programie strategicznych, także dla przedsiębiorców i turystyki środków, których możemy powiedzieć, że od 2021 roku nie mamy dostępu, a więc mamy 3 lata stracone na rozwój inwestycji naszego regionu, także i samorządów, przedsiębiorstw i innych instytucji.
Potrzeba zmienić rządu, żeby te środki wpłynęły na nasze konto?
Trzeba się zastanowić, dlaczego mamy je zablokowane.
Oficjalnie wiadomo.
Właśnie i dlatego.
Sprawa też praworządności.
Właśnie,
to tak.
Chciałabym
powiedzmy
też podkreślić przedmówcę, bo tak wywnioskowałam, że powinniśmy wyjść. Nie, nie powinniśmy wyjść, bo jednak to, co. Bo moglibyśmy. Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to byśmy do dzisiaj. Byśmy wrócili do tych czasów, gdzie demokracji po prostu by nie było.
No nie zgadzam się z tym do końca. Generalnie ja nie mówię, że powinniśmy wyjść, tylko mówię, że powinniśmy wrócić do korzeni, czyli tym, czym Unia była na początku, czyli związkiem państw niezależnych, a nie jednym dużym państwem po prostu.
Tak, ale kwestia jest tego, że czasy też się zmieniają. Pamiętajmy, że od kiedy powstała Unia i jak była tworzona.
No tak.
No, ale także nie możemy wracać, tak jakbyśmy powiedzieli teraz, że cofamy się do komunizmu.
To zgadza się pani na to, żeby rozmyła się nasza narodowość.
To nie chodzi o rozmycie narodowości.
No, ja tak to uważam niestety, bo jeżeli będzie jedno wielkie europejskie państwo, to niestety nastąpi rozmycie i kultury, i tradycji, i nastąpi zwyczajów jakichś naszych, polskich, i być może my jesteśmy w mniejszości w Unii, w sensie nasza populacja nie jest wcale taka duża. Także za chwilę może się okazać, że język polski będzie, że tak powiem, defensywny.
Hasłem Unii Europejskiej jest mocni w różnorodności, także jednak ta różnorodność jest doceniana w Unii Europejskiej i o tym zadecydują wyborcy przy urnach. Podsumowując naszą debatę, naszą rozmowę, to warto też podsumować to, co się dzieje. Ostatnie kilka miesięcy, bo to tak powiem, że kampania to już kilka miesięcy trwa, tak nieoficjalnie, były ciężkie dla państwa. Jak państwo oceniacie tę kampanię wyborczą? Według niektórych specjalistów to jedna z bardziej agresywnych kampanii w przeciągu naszej wolnej demokracji. Jak to wygląda z państwa punktu widzenia?
Trafne spostrzeżenie, bo to nie tylko tutaj pan zauważył, ale zauważają i wypowiadają się profesorowie nauk z polityki, także określając tym, że ta kampania jest po prostu kampanią bardzo zaborczą, jest bardzo jakby agresywną, zastraszaniem mieszkańców i tym mówieniem, że wypowiada się osoba, która, że nie zagłosujecie na mnie czy na nich, to po prostu jesteście zdrajcami dla Polski. Uważam, że to jest jakby uwłaczenie godności Polaka, a także tej osoby, która kiedyś walczyła w wojnie o wolność i niepodległość. Konstytucja nam gwarantuje to, że mamy wolność i prawo wyboru. Także jako my, Polacy, powinniśmy siebie szanować nawzajem i nie narzucać nikomu, na kogo ma głosować i oddać głos.
Jakie wrażenia po tej kampanii ma pan Artur Zbigniew Zalewski?
Zgadzam się, że ta kampania jest inna niż wcześniejsza. Jest bardzo duży stopień agresji tutaj, szczególnie we wzajemnych jakichś układach Platforma PiS. I tutaj jest to naprawdę bardzo mocno akcentowane. Ludzie nawet w rodzinach, którzy mają inne poglądy, powoduje to, że są kłótnie rodzinne i to też przekłada się na to, że ludzie tak się zachowują. Nie wiem, czy to jest celowy element tej kampanii taki, żeby właśnie skłócić społeczeństwo, skłócić naród, bo takim skłóconym narodem łatwiej się zarządza i łatwiej właśnie zarządzać ludźmi, którzy są podzieleni, tak, gdzie nie ma jedności, gdzie nie ma wspólnoty. No myślę, że to, co jeszcze daje się zauważyć, to to, że tam praktycznie w tej kampanii, jeżeli chodzi o główne te dwie wiodące partie, to nie ma tam żadnej merytoryki. Nie ma tam programu generalnie takiego konkretnego dla Polski i dla Polaków. To jest żonglowanie często takimi zwykłymi hasłami bez pokrycia. Trwa wyścig na coraz większy socjal. Ten socjal po prostu no, jest rozdęty do entej potęgi. Natomiast państwo nasze jest w tragicznej sytuacji, bo zadłużenie mamy ponad w tej chwili około 2 bilionów złotych, tak jak już wcześniej mówiłem, ponad 100 miliardów odsetek rocznie będziemy płacić. To jest więcej niż zeszłoroczny budżet całej ochrony zdrowia. Wynosił 77 miliardów ten budżet, więc same odsetki nas tyle będą kosztowały. Deficyt praktycznie planowany na przyszły rok też jest ogromny, ponad 164 miliardy. Więc nie wiem, skąd ten socjal miałby brać. Tak? Zadłużenie jest potężne. Są wydatki na armię, które też kosztują.
Więc czarną wizję pan kreśli przyszłości.
No, ja myślę, że po 15 października, jak już się skończą wybory, no to będzie, obudzimy się w innej rzeczywistości. Tak? Natomiast ja powiem za Romanem Dmowskim. Jestem Polakiem i obowiązki mam polskie. W związku z tym, krótko mówiąc, dbam o to, żeby nasz naród miał się jak najlepiej. My nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie nieszczęścia całego świata, tylko musimy dbać przede wszystkim o Polaków i o siebie.
I może tym zdaniem zakończmy naszą rozmowę. Także zapraszamy do urn już w najbliższą niedzielę. Będziecie państwo mogli zdecydować, jaka ta Polska będzie i w jakiej Polsce będziemy w przyszłości żyli. Tego wszystkim i dobrych wyborów wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.